Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
W dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego jako się rzekło debiuty i to te debiuty, które weszły bardzo silnym tupnięciem do kin polskich i nie tylko. Byliśmy w Polsce, a w tym momencie przenosimy się z jednej strony na pogranicze Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, wyimaginowane pogranicze, tylko w ramach tego tylko konstruktu jest możliwe, a z drugiej strony przenosimy się do Turcji, to tam chyba nawet trochę bardziej. Przenosimy się wspólnie z Wojciechem Tutajem, dziennikarzem filmowym, głównie związanym z Filmwebem i miesięcznikiem Kino. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
Będziemy teraz podróżować, ale równocześnie mogę zdradzić trochę kuchni radiowej, że na tak zwanym poza anteniu mówiliśmy o tym, że to będzie ten lepszy film, naszym zdaniem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać w magazynie filmowym. Natomiast mówiąc już całkowicie poważnie, ja zestawiając te dwa tytuły, czyli Chleb i sól i After Sun, miałem takie wrażenie, że te filmy bardzo wiele łączy. I to są takie dwa filary, na których to połączenie się opiera. Bo z jednej strony wskazałbym refleksję nad tożsamością, refleksję nad poszukiwaniem korzeni, nad dokopywaniem się do korzeni. I to jest jedna strona. A druga strona to jest rodzaj całkowitego, może nie całkowitego, ale silnego, czy w dużej mierze zerwania z pewnymi schematami dramaturgicznymi. Z jednej strony mamy Chleb i sól, który układa się w ten sposób, że mamy ten scenariusz taki trochę jak komedia dell'arte, to znaczy mamy opisany cel sceny, ale nie mamy opisanych dialogów, idzie o improwizację i 20 dubli. Trzaskamy, a z drugiej strony Charlotte Wells i pajęcza nić, która wciąga, w której jesteśmy w stanie utknąć, zawiesić się. Co ta pajęcza nić tobie zrobiła, Wojtku?
No myślę, że tak jak wielu innych widzów, niesamowicie mnie poruszyła. Pamiętam pierwszy seans tego filmu, który miałem okazję zobaczyć pod sam koniec zeszłego roku. Zresztą tutaj w Krakowie w kinie Mikro.
Mm. No właściwie nieopodal.
Nieopodal, dokładnie. Właściwie sala wypełniona po brzegi. I miałem wrażenie, że tak jak ja, wielu widzów też przyszło zachęconych tymi entuzjastycznymi recenzjami, opiniami, które zaczęły powolutku spływać po pierwsze po festiwalu w Cannes, gdzie After Sun miał swoją premierę. I tam wprawdzie został pokazany w sekcji Tydzień Krytyki, więc no, nie jest to jedna z najważniejszych sekcji tego festiwalu, ale jednak taka, która pozwala nam odkryć no właśnie obiecujących debiutantów. Ale później też na American Film Festivalu we Wrocławiu After Sun spotkał się z niesamowicie ciepłym przyjęciem. Oczywiście otrzymał też dziesiątki nagród. Znalazł się na większości zestawień najlepszych filmów zeszłego roku. Więc no, ta atmosfera oczekiwania rosła. I pamiętam, że kiedy już napisy końcowe zaczęły się wyświetlać na ekranie i człowiek rozejrzał się po sali, no to dwie rzeczy zwracały uwagę. Po pierwsze to kompletna cisza, a druga no to oczywiście bardzo emocjonalne reakcje części osób, czyli płacz, ewidentne wzruszenie i taka nieumiejętność jeszcze do końca wyrażenia tego, z czym się właśnie tutaj skonfrontowaliśmy.
Ja zwykłem mówić, że w tegorocznym zestawieniu tych tytułów, które pojawiają się w naszych myślach przy okazji nominacji oscarowych, nie sposób znaleźć dobrych zakończeń. Bardzo często to kończy się wszystko dramatem, by wspomnieć Wieloryba, by wspomnieć Tar chociażby. Natomiast tutaj, to jest coś, co powiedział Michał Oleszczyk, ale ja się z tym zgadzam i podpisuję się obiema rękami, to jest jedno z najlepszych zakończeń. On mówi o kinie współczesnym. Ja mówię, że na pewno najlepszych zakończeń tego roku, czy tego sezonu filmowego, jeśli tak można powiedzieć. Ale zakreślmy może kontekst tej historii naszym słuchaczom. Ja się nagadałem, więc ty to zrób.
Jasne. Jeszcze wrócę na chwilkę do tego powrotu do korzeni, o którym wspomniałeś. Aha. Na samym początku, bo myślę, że on tutaj bardziej nas kieruje w ogóle w stronę postaci no, reżyserki tego filmu, młodej szkockiej autorki Charlotte Wells, która generalnie w wywiadach bardzo ucieka od zestawiania swojej osoby z tą postacią Sophie, czyli 11-letniej dziewczynki, która wyrusza ze swoim ojcem właśnie na wakacje do tureckiego kurortu. I jak się z czasem okazuje, to co oglądamy, to można powiedzieć zbiór wspomnień dorosłej kobiety właśnie z tego, no, prawdopodobnie ostatniego wyjazdu ze swoim ojcem, który no, cierpi na poważne problemy psychiczne. Mhm.
Czego nie identyfikujemy w pierwszym momencie.
Zdecydowanie tak, ponieważ tak, wydaje nam się, że podglądamy, chciałby się powiedzieć, życie na gorąco, że dużo rzeczy tutaj jest mocno improwizowanych, czy po prostu wydarza się jakby
mimochodem
przed kamerą, wręcz totalnie swobodnie. Aktorzy tak naprawdę, mamy wrażenie, że nie grają, tylko po prostu są jakby tymi osobami, czyli właśnie Sophie i jej ojcem 30-letnim Kalumem. Natomiast prawda jest taka, że precyzja reżyserii i precyzja zaplanowania tak naprawdę tego całego filmu, wychodząc od samej narracji, która jest taka spowolniona, taka leniwa wręcz, jak właśnie ten rytm życia na wakacjach w tych hotelach właśnie z opcjami all inclusive, w których tak nie musimy się za bardzo niczym przejmować, prawda, wszystko nam zostanie podane na tacy, rzeczywiście możemy odpocząć, odpowiedzialność zdejmujemy z siebie. Z jednej strony właśnie ta narracja, a z drugiej strony też po prostu te wielowymiarowe, pogłębione psychologicznie portrety bohaterów, którzy wydają nam się jednocześnie tak bliscy, no a właśnie z drugiej strony czujemy, że też są w jakiś sposób bliscy reżyserce, tak? I teraz się możemy zastanawiać nad analogiami nie tylko między Sophie a nią samą, ale też między Kalumem a ojcem reżyserki.
Wydaje się, że ty chyba napisałeś to w swojej recenzji, że między tymi bohaterami wytwarza się taka bariera właśnie. I to jest to, co moim zdaniem jest niesamowitą siłą tego filmu, to, że my czujemy istnienie tej bariery od samego początku. My wiemy, że coś jest nie tak, ale tak naprawdę do końca filmu nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co to tak naprawdę jest. I to sprawia, że te tryby, które odpowiadają za refleksyjność, za jakąś analizę taką twórczą i kreatywną, one się odpalają i zaczynają dymić w pewnym momencie.
To prawda. Mnóstwo rzeczy tutaj pozostaje w niedopowiedzeniu. Znaczenia są poukrywane na marginesach kadrów, tak? Tak naprawdę dialog nie jest tutaj najważniejszym, bym powiedział, środkiem do wypowiadania pewnych emocji, ale też myśli, refleksji zarówno reżyserki, ale też bohaterów. Jedna z najbardziej pamiętnych scen tego filmu to ta, kiedy oglądamy no właśnie głównego bohatera w samotności, łkającego głośno na łóżku. I tak naprawdę nie potrzebujemy nic więcej wiedzieć, nie potrzebujemy więcej słów. Rozumiemy, że jego sytuacja jest tragiczna, że on się na naszych oczach rozpada psychicznie. Mm-hmm.
Tak, dokładnie tak. A równocześnie to niedopowiedzenie, o którym mówisz, to jest też ta płaszczyzna tego filmu, którą możemy nazwać niesamowitą metaforyką. Bo ten film jest bardzo metaforyczny, to jest film bardzo liryczny. To jest taki film, który właśnie trochę jak dobrze napisany wiersz, ale równocześnie dostępny wiersz, to nie jest taki Herbert, przepraszam, który sprawia, że mógłby widza wprawić w zakłopotanie, bo co najwyżej może sprawić, że komuś się przyśnie. Bo to, powiedzmy też wprost, to nie jest taki film na każdą okazję, to nie jest taki film, który sobie włączamy, żeby się dobrze przy nim bawić, albo żeby się zrelaksować pięknymi, no są tam piękne widoki, ale jakimiś miłymi rzeczami, które do nas docierają z ekranu po trudnym tygodniu pracy. Dobrze nie oglądać tego filmu, kiedy jest się zmęczonym, bo można przysnąć i to jest kazus mojego pierwszego seansu tego filmu. Na szczęście oglądałem go dwa razy i równocześnie to jest też taki film, bo to, co ja teraz czynię, to taki drobny instruktaż tego, jak ten film najlepiej oglądać. To jest taki film, który warto obejrzeć drugi, a nawet i trzeci raz, bo tam, no właśnie, Wells zawiera nie tylko niuanse na płaszczyźnie dramaturgicznej, na płaszczyźnie scenariusza. Tym moim zdaniem ten film, jeśli w ogóle możemy to porównywać, ale to samo, to zestawienie samo się pojawiło w ramach tej audycji z Chlebem i Solą to tym właśnie bije chleb i sól na łeb, na szyję, to znaczy świetnym scenariuszem. Ale równocześnie tam jest bardzo wiele takich smaczków, do których odczytania potrzebna jest spostrzegawczość, i to duża. Chociażby scena z tomami, tomem poetyckim,
to prawda.
Książkami.
To prawda. Z jednej strony właśnie film wymaga od widza dużej cierpliwości, skupienia, takiego pełnego oddania się właśnie temu, co oglądamy na ekranie, no bo też reżyserka operuje tutaj długimi ujęciami, bardzo często skupia się też na twarzach bohaterów, na ich ekspresji, no właśnie nie podpowiada nam zbyt wiele, ale z drugiej strony mam wrażenie, że od strony, że się tak wyrażę, promocyjnej, ten film jest pewnym takim idealnym produktem, w tym znaczeniu, że można go promować jako taką właśnie kino inicjacyjne, opowieść o wakacjach ojca z córką. I rzeczywiście, kiedy oglądamy pierwsze sceny, to wydaje się, że próg wejścia w tą historię jest bardzo, bardzo w gruncie rzeczy prosty, prawda? Jesteśmy w Turcji, mamy te przepiękne widoki za oknem, mamy no, piękne, lazurowe niebo. No i tych, trzeba powiedzieć, bohaterów, z którymi błyskawicznie łapiemy kontakt, którzy wzbudzają naszą sympatię, z którymi tak bardzo się nie różnimy, tak? Czyli Kaluma, młodego ojca, który w ogóle wydaje się takim ideałem taty, tak?
Dlatego wzbudza niepokój od razu, przynajmniej mój, bo jak ja widzę tak idealnego bohatera i tak idealnego ojca na ekranie, ja powiem szczerze, ja miałem takie wrażenie, że w pewnym momencie będzie jakaś taka scena, w której on chce pożreć to swoje dziecko, na przykład. Mówię serio w tym momencie.
Rozumiem, czyli poszedłeś do tego bardzo demonicznie. Ja z kolei patrzyłem na to jako na pewne przełamanie takiej tendencji do pokazywania ojca w kinie jako tego, który
odchodzi.
Tego, który odchodzi, tego, który jest nieobecny, albo tego, który nie potrafi sobie tak dobrze z dzieckiem poradzić, jak matka. Nie wiem dlaczego, ale teraz od razu przyszedł mi do głowy japońska animacja Mirai, w której reżyser Mamoru Hosoda opowiadał o swoich własnych doświadczeniach z tacierzyństwa. No i kiedy właśnie on zajął się wychowywaniem dzieci, to w domu, można powiedzieć, nastąpił totalny chaos.
A z drugiej strony mam takie wrażenie, że jednak motyw dobrego ojca to jest częsty motyw jednak filmowy. To znaczy myślę teraz o Kaman Kaman chociażby, ale myślę też, teraz wyleciał mi tytuł, który niemożliwym jest, żeby wyleciał. Chodzi o film z Roberto Beninim.
Życie
jest piękne. Dokładnie tak. Więc my znamy takich ojców i co ciekawe, bardzo często ci dobrzy ojcowie to są równocześnie zazwyczaj postaci tragiczne.
To prawda. Ciekawe, że akurat wspomniałeś o Kaman Kaman, którego wielkim fanem i zwolennikiem akurat nie jestem. I wydaje mi się, że akurat After Sun jakby idzie jeszcze dalej w tym odmalowywaniu ojcostwa w jego najróżniejszych odcieniach. Chociażby dlatego, że tak, z jednej strony oczywiście mamy ten ideał taty, mamy oczywiście tutaj w roli głównej Paula Mescala, czyli aktora, który zdobył ogromną popularność wraz z emisją serialu Normalni Ludzie, no i który jest taką wschodzącą gwiazdą.
Tak, nominacja kina do Oscara za najlepszą rolę pierwszoplanową.
Otóż to. O tym też nie możemy zapomnieć. I w ogóle on już po Normalnych Ludziach kojarzy się nam z takim, chciałoby się powiedzieć ładnie dzisiaj, z nowymi modelami męskości. Takiej wrażliwej, czułej, takiej, która nie boi się okazywać najtrudniejszych emocji, ale też która w pewnym sensie dojrzewa właśnie do tego, żeby okazywać swoją słabość. Z jednej strony to, i kiedy wspomniałeś o tej niewidzialnej barierze, i ona rzeczywiście jest, a z drugiej strony ewidentnie widzimy, że ten kontakt między ojcem a córką w After Sun jest świetny. To znaczy oni się dogadują, ojciec jest bardzo entuzjastycznie nastawiony do spędzania czasu ze swoją córką, wręcz tam nastolatkowie, którzy w tym hotelu też są zameldowani, mylą Kaluma ze starszym bratem Sophie, na czym reżyserce bardzo zależało, żeby to z zewnątrz wyglądało jak taka relacja kumpelska trochę między nimi, co już nie wydaje mi się takie oczywiste w porównaniu chociażby do ze wspomnianymi filmami, o których powiedziałeś.
Zwróć uwagę na to, ja mam takie wrażenie, że, bo jeśli mówimy o tym filmie, o tym powrocie do dzieciństwa, to można mówić o swoistej mityzacji tego dzieciństwa. I teraz myślę, że gdyby to tutaj się zatrzymało, to znaczy piękna relacja ojca z córką, która poniekąd dokonuje takiej rewizji tego, co dotychczas myśleliśmy,
to co dotychczas widzieliśmy, to
no właśnie, a widzisz, no właśnie, a masz rację. Gdyby nie sceny rejwowe, gdyby nie coś, co nas wyrywa z tego fotela nagle, a mnie od mikrofonu w tym momencie, to ten film byłby ładną pocztówką. Ładną pocztówką z pewnymi problemami, które gdzieś tam podskórnie siedzą. A to dopiero tak naprawdę ten obraz dopełnia.
Zgadza się. I świetnie, że wspomniałeś właśnie o tych powrotach do dzieciństwa, bo we współczesnym kinie obserwujemy jakiś w ogóle wysyp filmów opowiadających o dzieciństwie, no zwykle znanych reżyserów. Wspomnijmy Fabelmanów, oczywiście, tak. Stevena Spielberga, ale też chociażby Belfast Kenneta Branagha, To była ręka Boga Paolo Sorrentino. Nawet Roma Alfonso Cuarona jest w pewnym sensie takim jego powrotem do młodości.
Ale mówisz o Fabelmanach, ja przytoczę jeszcze jedną myśl, chyba też o Leszczyka. Nie wiem teraz, czy na pewno, więc zostawmy tutaj margines błędu, że to, co jest ciekawe w tych produkcjach, zresztą nie tylko tych, to, że do pewnej prawdy o swoim dzieciństwie właśnie docieramy za sprawą materii filmowej. To też jest bardzo znamienne, a równocześnie bardzo subtelnie poprowadzone. Uważam, że w jednym i w drugim filmie, ale zostańmy przy After Sun.
Jasne. Zgadza się, bo tutaj mamy motyw kręcenia przez 11-letnią Sophie krótkich filmików za pomocą kamery wideo. Tylko jak się po czasie okazuje, Sophie wycina, można powiedzieć, z rzeczywistości te dobre, radosne momenty. I co więcej, można powiedzieć, w takim stylu współczesnych mediów społecznościowych opatrza je też często takim pozytywnym komentarzem. Wręcz ubarwia te doświadczenia, które przeżyła razem ze swoim ojcem. Tam jest chociażby taka sekwencja związana z nurkowaniem, które dla Sophie nie jest wcale takie, całe to wydarzenie dla Sophie wcale nie jest takie przyjemne, ale później przed kamerą przedstawia je jako jeden z najlepszych dni w jej życiu.
Wiesz, ja ten film porównałem niedawno na antenie, także polecając słuchaczom książkę belgijskiej pisarki Weroniki Mabardi, która opowiada o pewnej dziewczynce, która przestaje mówić po śmierci swojej matki, to znaczy zamyka się w sobie. I to jest opowieść o docieraniu do siebie właśnie mimo braku słów. To jest film o tym, co jest książka o tym, co niedopowiedziane. I mam wrażenie, że ten film to jest dokładnie ta sama konstrukcja i to jest w nim niesamowite, że to, co nas kupuje najbardziej, to nie to, co my widzimy na ekranie, tylko to, co my widzimy poza ekranem. To, co my widzimy właśnie w tych momentach, w których Charlotte Wells zamyka usta.
Zgadzam się z tobą. I jeszcze jakby kontynuując ten wątek właśnie tych nagrań, to przecież mamy tam scenę, w której właśnie dorosła Sophie ogląda te fragmenty, które kiedyś nagrała na tym wakacyjnym wyjeździe. I ja to nazwałem wręcz takim, z jednej strony jej autoterapią i taką gorzką, introspekcyjną wyprawą w przeszłość, a z drugiej strony wydaje mi się, że to jest trochę, i tu zwłaszcza myślę o tym nagraniu z lotniska, które wydaje się uwieczniać to ostatnie pożegnanie między Sophie i Callumem, że to jest coś a la seans wywoływania ducha albo jakiegoś zaklinania przeszłości, takiego łapania tego ostatniego momentu kontaktu z osobą, której już nie ma, z osobą, która odeszła, z osobą, którą bardzo chcielibyśmy znów spotkać, porozmawiać z nią, przegadać te wszystkie problemy, których wtedy, kiedy byliśmy po prostu za młodzi, nie byliśmy w stanie zrozumieć, uświadomić sobie. Ten motyw świadomości dziecka, który też we współczesnym kinie gdzieś zostaje coraz ciekawiej ujmowany, zwłaszcza przez reżyserki. Myślę, że to jest znamienne. Chociażby przez Celine Siamę w Mojej Mamie, czy Lea Misius w Pięciu Diabłach. No tutaj wydaje mi się też szalenie istotne, tak? Czyli gdzie jest ta granica między tym, co dziecko może zrozumieć, wyczytać z reakcji jakichś półsłówek rodziców, a tym jednakże jest bezradne wobec tych wielkich tragedii dorosłych, które jeszcze się go nie tyczą.
To nasz ostatni taniec to my sami pod presją. I ja proponuję, żeby państwo zidentyfikowali sobie cytat, który przytoczyłem w tym miejscu, w którym musimy postawić wielokropek i musimy zawiesić prosić głos, równocześnie chyba bez żadnych wątpliwości zapraszając Państwa na After Sun do kin.
Zdecydowanie tak, zapraszamy do kin. No i mamy nadzieję, że ten seans będzie dla Was niezapomniany.
Wojciech tutaj był z nami w magazynie filmowym. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Wojciech Wasiak, Inka Siepracka, Tadeusz Marek. My także z Państwem byliśmy. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.